Rozdział pierwszy. Rahab wpatrywała się w odległe równiny Jerycha, stojąc w oknie swojego mieszkania przylegającego do muru miejskiego. Jej serce drżało jednocześnie ze strachu i podniecenia. Po drugiej stronie Jordanu obozowali Izraelici i tylko wezbrane wody rzeki powstrzymywały ich przed dalszym marszem. Wkrótce przeprawią się przez Jordan i wystąpią przeciwko królowi Jerycha z taką samą zaciekłością, jaką okazali w walce z Sichonem, Ogiem i pięcioma innymi książętami Madianu. Wszyscy mieszkańcy Jerycha zginą z rąk Izraelitów. Król podwoił straże przy bramie i postawił żołnierzy na basztach. Wszystko na nic. Zagłada zbliżała się nieuchronnie. Jedyną nadzieją było poddanie się i błaganie o łaskę. Król martwił się liczebnością armii najeźdźców, ale nie dostrzegał prawdziwego zagrożenia. Boga Hebrajczyków. 40 lat temu wszyscy wojownicy Faraona razem wzięci nie mieli wystarczających zasobów, aby go pokonać. Cały panteon bóstw nie zdołał ocalić Egiptu. Jednak król Jerycha myślał tylko o tym, jak wzmocnić fortyfikacje, zgromadzić zapasy broni i zwiększyć liczbę żołnierzy. Czy mężczyźni nigdy się niczego nie uczą? Jerycho było skazane na zagładę. Ona sama była uwięziona w tym mieście. Ograniczał ją styl życia, który narzucono jej wiele lat temu. Jakie nadzieje mogła żywić nierządnica? Jej los został przypieczętowany, kiedy była jeszcze dzieckiem, córką wieśniaka wezwaną przed oblicze króla. Musisz pójść do króla, zawyrokował ojciec. Dopóki będziesz mieszkała w pałacu zadowalając króla, będzie mi się dobrze wiodło. Król znajdzie również odpowiednich mężów dla twoich sióstr. Jeśli odmówisz i tak cię weźmie, tylko wcześniej mnie zabije, aby usunąć z drogi wszelkie przeszkody. Pomyśl o zaszczytach, jakimi cię obdarzy. On wybiera tylko najpiękniejsze dziewczęta. To żaden zaszczyt, ojcze. Czy zostanę żoną króla? Ojciec nie mógł spojrzeć jej w oczy. Znała jednak odpowiedź. Król miał już kilka żon, które poślubił ze względu na korzyści polityczne. Ona nie mogła mu zaoferować nic poza swoim ciałem, które władca zamierzał wykorzystać. Już jako młoda dziewczyna wiedziała, że żądza rozpala się gwałtownym płomieniem, ale ostatecznie zamienia się w popiół. Za tydzień, miesiąc, a może za rok król się nią znudzi. Odeślę ją wtedy do domu ustrojoną w piękne babilońskie szaty i złote ozdoby, które ojciec skonfiskuje i sprzeda dla własnego zysku. Ojcze, czy kiedy wrócę, pozwolisz, abym tak jak kiedyś sprzedawała daktyle i granaty na targu, czy raczej skończę jak te wszystkie kobiety, które oddają swoje ciało za bochenek chleba? Ukrył twarz w dłoniach i zapłakał. Nienawidziła go za to, że wykorzystał jej nieszczęście, że się usprawiedliwiał i twierdził, że w pałacu królewskim będzie jej lepiej niż w skromnej rodzinnej chacie, gdzie mieszkała wraz z rodzicami, braćmi i siostrami. Nienawidziła go za to, że nie był w stanie nic zrobić, aby ją uratować. Jednak najbardziej ze wszystkiego nienawidziła swojej własnej bezradności. Mimo że przepełniał ją gniew, wiedziała, że ojciec nie może jej ocalić przed pożądaniem króla. Władca brał wszystko, czego zapragnął. Prezenty, które od niego otrzymywała, miały na celu stłumienie wszelkich myśli o zemście. Życie było trudne i pełne niepewności, ale jeśli nadarzyła się odpowiednia okazja, piękna córka była w stanie zapewnić swemu ojcu wygodne życie i wiele korzyści. Była jego gwarantem niższych podatków. Dzięki niej zyskał prawo do dzierżawy ziemi. Zapewniała mu także lepszą pozycję na dworze. Król był hojny, dopóki mu się to opłacało. Jego hojność jednak trwała tylko tak długo, jak pożądanie. Rahab oparła łokcie o parapet i wpatrywała się w horyzont. Pamiętała dzień, kiedy po raz pierwszy przekroczyła progi pałacu, przysięgając sobie, że nigdy nie skończy jak zużyty but. Zamierzała wykorzystać swoją beznadziejną sytuację i mężczyznę, który traktował ją przedmiotowo. Ukrywała swoją wściekłość i wstręt. Udawała, że cieszą ją chwile spędzone w objęciach króla. W jego obecności zachowywała czujność, jak przyczajona lwica obserwująca swoją ofiarę. Czekała uważnie, aż jej przeciwnik obnaży swoje słabości. Okazało się, że nie musiała długo czekać. Na dworze nieustannie pojawiali się emisariusze, szpiedzy i posłańcy i Rahab szybko zrozumiała, jak ogromne znaczenie ich wizyty mają dla króla. Bez tego nieprzerwanego strumienia informacji król był jak ślepiec. Nie wiedział, kto jest jego wrogiem, kto zamierza wzniecić bunt, ani kto knuje spisek. Podaruj mi dom, a będę zbierała dla ciebie informacje, zaproponowała odważnie, gdy tylko nadarzyła się okazja, żeby porozmawiać z królem. Był wielce rozbawiony jej śmiałością. Zaśmiewała się z tego szalonego pomysłu razem z nim, ale nie przestawała go kusić i zabiegać o dalsze korzyści dla siebie. Była nieustępliwa i wytrwała, próbując zapewnić sobie pewne źródło utrzymania, gdy przyjdzie czas, aby opuścić pałac. To była jej jedyna szansa, aby mogła spędzić resztę swoich dni żyjąc w komfortowych warunkach. Zasłużyła na to, oddając się pieszczotom tego tłustego, cuchnącego i aroganckiego starca. Przyszedł dzień, kiedy wreszcie spełniły się jej pragnienia. Miała swój dom, w którym prowadziła dostatnie życie oraz pozory niezależności. Król podarował jej miejsce położone blisko wschodniej bramy miasta, aby mogła obserwować, kto wchodzi i wychodzi z Jerycha. Przez 12 lat wypatrywała przez swoje okno mężczyzn, którzy dzielili z nią łoże i byli źródłem informacji, które zapewniały ochronę tronu królewskiego i wypełniały jego skarbiec złotem. Każda transakcja, której dokonywała, przynosiła podwójne korzyści. Mężczyźni płacili za jej towarzystwo, a król nagradzał ją za informacje, które dla niego zdobywała. Miała dużo większą wiedzę na temat tego, co się dzieje poza murami Jerycha, niż sam król. A kiedy chciała się dowiedzieć, co dzieje się wewnątrz pałacu, zasięgała języka u Kabula, kapitana Straży Królewskiej. W jej ramionach mężczyzna ten gotów był zdradzić każdy sekret. W ten sposób zgromadziła niemały majątek. Posiadała pół tuzina babilońskich szat, inkrustowane skrzynie z kości słoniowej wypełnione biżuterią. Jej dom ozdabiały dzieła sztuki, a podłoga pokryta była wielobarwnymi tkanymi dywanami. Jej klienci sypiali na najdelikatniejszych lnianych tkaninach sprowadzanych z Egiptu, które pachniały mirrą, aloesem i cynamonem. Mogła sobie pozwolić na różnego rodzaju przysmaki i najlepszej jakości wino. Wszyscy w mieście wiedzieli, że jest przyjaciółką i powierniczką króla. Wiedzieli też, że jest nierządnicą. Nikt jednak nawet się nie domyślał, jak bardzo Rahab nienawidziła swojego życia. Nikomu nie przyszło na myśl, jak wielką bezradność czuje na myśl o tym, że musi żyć tak, jak zaplanował to jej ojciec wraz z królem Jerycha. Wielu zastanawiało się, z jakiego powodu ta piękna kobieta mogłaby być niezadowolona. Z zewnątrz jej życie wyglądało na godne pozazdroszczenia. Król ją szanował. Mężczyźni pożądali i mogła sama wybierać swoich klientów. Niektóre kobiety w Jerychu zazdrościły jej niezależności. Nie wiedziały, jak czuje się ktoś, kogo wykorzystano i odarto z człowieczeństwa. Nawet teraz, mimo posiadania własnego domu i życia w luksusach, nadal nie mogła niczego zmienić. Czuła, że jest zamknięta jak w więziennej celi. Nikt też nie zdawał sobie sprawy, jak wielki bunt narasta w jej sercu. Nikt nie podejrzewał, że drzemie w niej uraza i wściekłość i ma dość takiego życia jak w złotej klatce. Rahab bardzo pragnęła żyć inaczej. Miała marzenia i nadzieję, że pewnego dnia wszystko się zmieni. Przebywający gdzieś daleko Bóg sprawował kontrolę nad wszystkim, co się działo. Wiedziała, że to od Niego wszystko zależy oraz że On ma moc, by uwolnić i ocalić ludzi, których wybrał. W jakiś nieznany sobie samej sposób uwierzyła, że to On jest jedynym i prawdziwym Bogiem. Jako młoda dziewczyna po raz pierwszy o Nim usłyszała. Wiedziała, że pewnego dnia On przeprowadzi swój lud przez Jordan, zdobędzie to miasto i zmiażdży je tak, jak wcześniej zniszczył wszystkich swoich wrogów. Czuła, że nadchodzą wielkie zmiany. Wszyscy zginiemy. Czy nikt poza mną tego nie widzi? Czy nikt nie widzi i nie słyszy tego, co się dzieje przez ostatnie 40 lat? Ludzie przychodzą i odchodzą, jak zawsze. Spodziewają się, że wszystko będzie dobrze. Czują się bezpiecznie, myśląc, że wysokie mury zapewnią im ochronę. Podobnie jak ja, wiele lat temu myślałam, że ściany chaty mojego ojca zapewnią mi bezpieczeństwo. Prawda jednak jest taka, że wcale nie jesteśmy tutaj bezpieczni, wręcz przeciwnie. Przerażała ją wizja rychłej śmierci, zdecydowanie mocniej wypełniała ją tęsknota, aby stać się częścią tego, co miało nadejść. Pragnęła należeć do Boga, który nadchodził. Czuła się jak mała dziewczynka, która najbardziej na świecie pragnie, aby przyszedł ojciec, wziął ją w ramiona i uratował od zagłady. Kilka miesięcy temu pewien Egipcjanin, który spędzał u niej noc, opowiedział jej o Bogu Izraelitów. Ale wszyscy mówią, że to opowieści wyssane z palca, powiedziała zastanawiając się, czy on sam wierzy w to, co mówił. Zapewniam cię, że to wszystko prawda. Mój ojciec był dzieckiem, kiedy na Egipt przyszły plagi. Mężczyzna przez całą noc opowiadał jej o znakach i cudach, które miały wtedy miejsce, oraz o człowieku, któremu było na imię Mojżesz. On już nie żyje, ale jest inny człowiek. Jozue. Następnego ranka udała się do króla, ale on był zainteresowany jedynie taktyką walki, bronią i liczbą wojowników. To Boga Hebrajczyków powinieneś się obawiać, mój królu, powiedziała, ale on nie słuchał i odprawił ją zniecierpliwiony. Rozczarowujesz mnie, Rahab. Zachowujesz się jak histeryczka. Miała ochotę na niego nakrzyczeć. Mojżesz zapewne był wielkim przywódcą, jednak żaden człowiek nie był w stanie złamać potęgi Egiptu. Mogło się to stać tylko za sprawą prawdziwego Boga. A on przebywał wśród swojego ludu i właśnie przygotowywał go do zdobycia Kanaanu. Wystarczyło tylko spojrzeć w oczy króla, by dostrzec, że na jego dworze rządzi pycha. Ci ludzie słyszeli tylko to, co chcieli usłyszeć. Usiadła w oknie i wyciągnęła ręce ku niebu. O, jakże chciałabym być częścią twojego ludu, bo jedynie ty jesteś prawdziwym Bogiem. Miała łzy w oczach. Chciałabym oddawać ci pokłon i składać dla ciebie ofiary. Opuściła ręce i odwróciła się w stronę mieszkania. Mimo wzniosłych i wielkich pragnień i tak czekał ją ten sam los, co pozostałych mieszkańców Jerycha, którzy byli uwięzieni w jego murach. Ta forteca miała się wkrótce zamienić w rzeźnię. Wszystko przez to, że król był dumny i uparty. Władca był przekonany, że mury są wystarczająco grube i wysokie, by zapewnić mu bezpieczeństwo. Był zbyt zatwardziały w swojej głupocie, aby porzucić dumę dla dobra swojego ludu. Król wprawdzie bał się Izraelitów, ale powinien o wiele bardziej obawiać się ich Boga. Ten Bóg, którego obecność odczuwała bardzo wyraźnie, był kimś szczególnym. Budził w niej bojaźń zmieszaną z zachwytem, jakże szczęśliwi byli ci, którzy należeli do niego. Nie musieli się niczego obawiać. Przekazała królowi wszystko, czego się dowiedziała. On jednak nie chciał jej słuchać. Mimo tego podejmowała kolejne próby. Nie wiedziałem, że masz tak słabe serce, moja droga. Hebrajczycy będą uciekać z podkulonym ogonem jak 40 lat temu, gdy mieliśmy wsparcie Amalekitów. Mój ojciec wypędził ich z tej ziemi. Jeśli mają po swojej stronie tak potężnego Boga, to dlaczego wtedy nas nie pokonali? Plagi. Rozstępujące się morze. Zaśmiał się szyderczo. To wszystko historie wyssane z palca, które mają nas przestraszyć. Zapomniałeś o Sihonie? Zbladł i spojrzał na nią zimno. Żadna armia nie przebije się przez nasze mury. Póki to możliwe, poślij wysłanników pokoju z darami dla ich Boga. Co? Czy postradałaś zmysły? Myślisz, że nasi kapłani zgodziliby się na to? Mamy własnych bogów, których musimy obłaskawić. Zawsze zapewniali nam ochronę i tym razem również zapewnią nam bezpieczeństwo. Tak jak bogowie Egiptu chronili swój kraj? Egipcjanie oddają cześć owadom w swoich świątyniach, a ten Bóg zsyła szarańcze, by zniszczyła ich uprawy. Czczą swoją rzekę Nil, a Bóg Hebrajczyków zamienił ją w krew. To tylko opowieści, Rahab. Plotki, które mają szerzyć strach wśród naszych ludzi. A ty je powtarzasz. Wracaj do domu i rób to, co robisz najlepiej. Wypatruj obcych szpiegów. Tak też zrobiła, ale nie ze względu na niego. W nocy odwiedził ją Kabul. Bez końca opowiadał o przygotowaniach do wojny. Przechwalał się liczbą wojowników, broni i tym, że nieustannie składał ofiary bogom Kanaanu. Wszystko będzie dobrze. Nie zawracaj sobie pięknej głowy jakimiś bredniami. Głupcy. Wszyscy ci mężczyźni byli głupcami. Z pewnością Bóg, który zadrwił z bogów Egiptu i rozstąpił wody Morza Czerwonego, bez żadnego problemu zburzy te mury. Cóż mogą zdziałać kamienne bożki przeciwko Bogu, który panuje nad wiatrem, ogniem i wodą? Rahab była pewna, że jedno tchnienie z jego ust może otworzyć bramy Jerycha. Jego ręka może zrównać z ziemią całą obronę króla Jerycha. ale nikt nie chciał słuchać. Trudno. Ostrzegła ich po raz ostatni. To król był odpowiedzialny za los Jerycha. Ona sama miała zamiar znaleźć sposób, by wejść w przymierze ze zwycięzcami.